Powiedzcie mi, czy jest coś gorszego od niepewności? Niepewność. Nie wiem, czy ty chcesz mnie zabić, czy chcesz mnie obdarzyć jakimś dobrem. Niepewność, nie wiem, patrzę na ciebie, nie wiem. Czy jest coś gorsze od niepewności? Niepewności człowieka, niepewności Boga. Ilu ludzi jest niepewnych Boga, niepewnych tego, czy naprawdę to, co On powiedział, jest prawdą. Jaka straszna rzecz jest w życiu człowieka być niepewnym Boga. Czy ja żyję prawidłowo, czy to, co robię, to Bogu się podoba, a może się nie podoba. Skąd mogę wiedzieć, czy to się Bogu podoba? Bóg rozwiązał problem niepewności. W sposób najbardziej pokazujący nam, że wszystko to, co mówi do mnie i do ciebie, jest prawdą. Posłał nam swojego Syna, żeby nas upewnić, że nas miłuje i zależy Mu na tym, żebyśmy nie zginęli z diabłem na ziemi, ale żebyśmy mogli zobaczyć, że wszystko będzie nam pomagało, jeżeli tylko my będziemy pewni tego, że Bóg jest z nami. Jeżeli będziemy chcieli poddawać się temu, po co On posłał swojego Syna do mnie i do ciebie. Straszną rzeczą jest, kiedy człowiek żyje w niepewności i w sumie nie robi nic, bo nie wie, czy ma robić, czy nie ma robić. Nie wie, czy skierować się w lewo, czy w prawo. Niepewność jest wynikiem grzechu i niestety ten grzech jest w wielu sercach do dzisiaj. Niepewność. Czy to ma w ogóle sens, co zrobię? Jeśli ja położę życie całe memu Bogu, czy ja z tego będę miał to, że ja będę z Nim teraz i na wieczność? Czy On weźmie to moje życie i będzie chciał używać, jak Jemu się będzie podobać? Nie jestem pewny, nie wiem, a może On nie zważać będzie w ogóle na mnie. Ja Mu położę swoje życie, On mnie minie i pójdzie sobie dalej. I tylko to będzie na pusto. I człowiek tak sobie, nawet tak składa to życie, to tak myśli, czy na pewno Bóg będzie chciał je wziąć? Zaczyna wszystko badać po ludzku, jeszcze nim Bóg rozpocznie współpracę z tym człowiekiem, już zaczyna wątpić w ogóle, czy Bóg chce. Psalm 20, wiersz 8. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Bóg jestem. Posłał swojego Syna, aby dotrzeć do mnie i do ciebie. Wiecie, ja nie wiem, czy mi się dzisiaj w życiu uda. Mam kłopot normalnie. Jak mi się nie uda? A kto wie, czy mi się uda? Czy mi się uda dzisiaj żyć z Bogiem? Według Jego woli. Kto z was wie, czy mi się uda? Powiedzcie mi, uda mi się? Ten temat już został zamknięty. W Chrystusie wszystko już jest powodzeniem. Tam nie ma niepowodzenia. Nie mam się co pytać o to, uda mi się. A tobie się uda? Wierzysz w to, że tobie się uda dzisiaj? A kto to wie, bracie? No nikt nie wie. Kto wie w końcu, czy nam się powiedzie i czy my będziemy w wieczności? Kto wie? No kto wie? Apostołowie mówili, my już jesteśmy tam. A żyli jeszcze na ziemi, się uczyli Boga. Niepewność jest powodem wielu smutków niepotrzebnych, wielu utrapień niepotrzebnych, wielu braku radości w rozmowie z Ojcem. Jest powodem, że człowiek wstydzi się odezwać do Boga, bo się krępuje odezwać do Boga, bo myśli, a może Bogu się nie będzie podobać, gdy ja będę zadowolony. Albo zadowolona. Może Bóg oczekuje, że ja będę zwieszać głowę i będę tak wyglądać na takiego pokornego człowieka i oczekuje tego ode mnie, żebym nigdy się nawet do niego nie uśmiechnął, bo wara, nie wolno ci się śmiać, bo jeszcze przecież nie jesteś taki super doskonały, czy nie jesteś super doskonała. Uśmiechnij się dopiero wtedy, jak już nie będzie w tobie nic złego. Kto z was już jest pewny Boga? Tak pewnym, żeby odpocząć już od siebie samego i cieszyć się Chrystusem. Bóg kogo sobie powołał, tego wybrał, tego też uświęcił. I tego wprowadza w swoje doświadczenie kształcenia nas na obraz swojego Syna. Wiara jest niepewnością i oczekiwaniem na nowy znak z nieba, tak? Wiara stale czeka na jakiegoś posłańca, który by upewnił wiarę, że to wszystko, co jest napisane w Biblii, jest prawdą, czy nie? Wszyscy to wiedzą przecież. Wiara jest czym? Pewnością. No to czymże jest więc wiara? Czy wiara nie jest przypadkiem radością? Skoro wiem, że Jezus już zapłacił za moje grzechy, poszedł do nieba przygotować mi mieszkanie i wróci po mnie, żebym był z Nim, czy wiara nie jest radością? Czy wiara nie jest mówieniem: Bogu, jestem Ci tak wdzięczny za to, że Ty dałeś mi swego Syna i w Synu Twoim wziąłeś mnie do nieba. Jestem Ci wdzięczny za to, że mnie zbawiłeś. Czy wiara nie jest dziękczynieniem przypadkiem? Czy wiara nie jest wysławianiem imienia Boga? Czy wiara polega na ciele? 34 psalm od drugiego wiersza. Dusza moja będzie się chlubić Panem, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Chwała Bogu! Wiecie, Jezus przyjdzie właśnie po wierzących ludzi. Panie, ja jeszcze nie wiem, niebo się rozjaśniło chwałą, widać już wszystko się dzieje. Ja nie wiem jeszcze, Panie. Inaczej Bóg by powiedział: co mam zrobić jeszcze, żebyś był pewnym, czy pewną tego, że mój Syn jest Twoim zbawieniem? Co mam jeszcze zrobić, mówi Bóg? Złożyłem na Niego wszystkie Twoje grzechy. Kiedy wzbudzałem Go z martwych, wziąłem Ciebie razem z Nim. Posadziłem Cię po swojej prawicy. Co mam jeszcze zrobić, mówi Bóg, żebyś był pewien, że Cię umiłowałem? No co? No co ma jeszcze Bóg zrobić, żebyśmy powiedzieli: Boże, ja Ci dziękuję za Twoją miłość do mnie. Jak ja się cieszę, że Ty mnie umiłowałeś, kiedy ja jeszcze w grzechach żyłem. Co jeszcze Bóg może zrobić, żebyś się cieszył, czy cieszyła Nim? Co jeszcze Bóg może zrobić, żeby odpocząć i poddać się uświęceniu Bożemu? Bo warto, bo Bóg chce nas mieć na wieczność. Przygotować sobie Ciebie i mnie, abyśmy mogli być z Nim teraz i wiecznie. Co jeszcze Bóg ma zrobić? Powiedz, co jeszcze więcej można zrobić? No co jeszcze więcej można zrobić, żebyś się cieszył, cieszyła? Żeby przestać już chodzić: Boże, ja nie rozumiem, za co Ty mi to uczyniłeś. Ja nie rozumiem, za co. A co Cię obchodzi? Niech Cię interesuje to, że Bóg się nad Tobą zmiłował i darował Ci wszystko i wziął Cię w swoim Synu do siebie. Będziesz Mu dziękować? Apostołowie pisali: dziękujmy Bogu za wszystko. Będziesz Mu dziękować? Przestaniesz narzekać? Czy będziesz Mu tak dziękować, żeby On mógł Ciebie napełniać swoją radością, swoją miłością, swoją uczciwością, swoją świętością? I nawet nie będziesz wiedzieć jak, a życie Twoje będzie płynęło wraz z Duchem Świętym tak, jak Bogu się podoba. Kiedy my napieramy swoje cielesne siły, żeby służyć Bogu, to wiecie, co trzeszczy. Psalm 44, wiersz 9. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i imię Twoje wiecznie wyznawać będziemy. Sela. Przecież Ty, Boże, dałeś nam swojego Syna. Jakiego Syna? Doskonałego Syna nam dałeś. 63 psalm, 12 wiersz. Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto przysięga na Niego, bo usta kłamców będą zamknięte. I 64, 11. Sprawiedliwy rozraduje się w Panu i będzie szukał u Niego schronienia i będą się chlubić wszyscy prawego serca. Będziemy się chlubić Bogiem, nie koniami, nie wozami, nie ludzkimi możliwościami, ale Bogiem, który daje nam to wszystko ku używaniu z radością i wdzięcznością dla Niego. Znamy te wszystkie miejsca z Biblii. Kto wie, co jest napisane w Jeremiasza 9 rozdziale, 23 wierszu? Kto nie wie? Może inaczej się spytam. Kto nie wie, co jest tam napisane? Nie wiesz? No to otwieraj, zobacz. Kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że wie o mnie. A co taki człowiek może wiedzieć? Że wie o mnie. Co taki człowiek wie o Bogu, że się zaczyna chlubić Bogiem? Że jaki jest Bóg? Miłosierny, pilnujący prawo i sprawiedliwości. Na ziemi, gdyż w nich ma upodobanie. Nasz Bóg jest sprawiedliwy. Pilnuje swojego prawa. A swoje prawo ustanowił, kiedy posłał Syna. W Nim zbawienia będą doznawały wszystkie narody. Kto się chce chlubić, niech się chlubi w Panu. Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas mądrością, sprawiedliwością, pokojem z Bogiem, usprawiedliwieniem, drogą do wieczności wszystkim, we wszystkim. Jest nareszcie ktoś, kogo mogę być pewnym. On na pewno mnie miłuje. Mogę być niepewnym co do ludzi, ale co do Pana Jezusa jestem 100% pewnym, że mnie miłuje. Krzyż udowodnił tą miłość najmocniej. Abym był wolny, On wszedł w doświadczenie rozdzielenia z Ojcem. Aby Ciebie uwolnić, aby tam przybity zostały cały nas list dłużny, On tam poszedł, aby dać nam wolność, swobodę, szczęście i zadowolenie. Paweł pisze w liście do Rzymian, chlubimy się nadzieją chwały. Chlubimy się. Z czego będziesz się chlubił, bracie, siostro? Kim jest ten Pan? Co On dla ciebie uczynił? To trzeba wiedzieć. Bo człowiek, który nie poznaje Boga, ten człowiek w pewnym momencie nie rozumie, a z czego mam się chlubić? Przecież mam same kłopoty tylko życiowe. Właśnie, że w tych kłopotach nie jesteś nigdy sam, czy sama. Kto rozumny, niech się chlubi. Kto to rozumie, niech się chlubi. Niech nie marnuje czasu, niech się chlubi. Niech nie pozwoli, żeby diabeł zamknął usta. Niech się chlubi Panem. Tym, co Pan dla niego czyni, czy dla niej. Później Paweł pisze, chlubimy się z pojednania z Bogiem w Chrystusie Jezusie. Chlubimy się, że Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie Jezusie. To jest naprawdę wspaniałe. Bóg nas z sobą pojednał. Nie byliśmy godni tego nawet. A On przyszedł i powiedział przez swego Syna do wszystkich narodów. Idźcie i głoście Ewangelię pojednania. Że Bóg nas, ciebie i mnie w Chrystusie z sobą pojednał. Kiedy nas jeszcze nie było, Bóg miał wszystkie nasze grzechy policzone i one tam zostały złożone na Syna. Abyś nie miał wątpliwości nawet, że Bóg ci przebacza. Chwała Bogu, Bóg przebacza. Jak przebacza, Izajasz już mówił, nigdy więcej nie wspomnę tego. To jest dopiero Bóg. Paweł pisze, chlubmy się obrzezaniem serc naszych, że nie są to już stare serca. Chlubmy się miłością, świętością, wszystkim, kim Chrystus jest. I chciałbym mówić o pewnej rzeczy dzisiaj, tak cennej dla mnie i dla ciebie, którą wróg wykrada stale wierzącym ludziom, dlatego żeby oni nie mieli z tego powodu radości. Żeby oni dalej próbowali po swojemu dojść do tego, co Bóg już osiągnął w Chrystusie Jezusie. I wtedy człowiek zaczyna doznawać, że nie radzi sobie, bo nie może sobie poradzić, bo to już zostało załatwione w Chrystusie Jezusie. Może zaczniemy z tego miejsca. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział. Zobaczcie, co apostoł Paweł tu mówi, trzeci, czwarty wiersz. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Co to znaczy? Co Paweł tu mówi przecież? A z jakiego ty jesteś rodu? A z Kowalskich. A ja z Wiśniewskich. A ten z Ropaczyńskich. A ty z jakiego rodu? A ja z rodu Zapomnianych. Tacy też byli. Byli zapomniani. Nie mogli znaleźć ich rodu. I zostali uznani za nieczystych jako kapłani. Bo musiał być dowód, że jesteś z rodu Lewiego. Jak nie byłeś, nie było dokumentów. Ty mogłeś sobie myśleć, że jesteś. Nie było udokumentowane, nie puścili cię do służby. Musiało być oczyszczenie, musiało być udokumentowane, albo musiał Bóg potwierdzić, że ty jesteś rzeczywiście z tego rodu. Ród bardzo wiele znaczył, z jakiego rodu jesteś. Pamiętam, jak Paweł napisał, ja z rodu Benjamina, to też przecież był Izraelita, Izraelita z Izraelitów, to przecież ja mam taki potężny, wspaniały początek. Benjamin był początkiem naszego rodu. Jeden z synów Jakuba. Mam porządny początek, mówi Saul z Tarsu. Ale kiedy spotkałem Jezusa, to ja uznałem za śmieć swój początek. I już się przestał chlubić, że jest Benjamina. Dlaczego? Bo wszyscy Benjaminici zgrzeszyli. On też. Ale jest jeden, który nie zgrzeszył. Jezus Chrystus. A więc Paweł mówi, oni gadają o tych rodowodach i gadają. Oni nie rozumieją w ogóle, co się stało. Żaden ród już nie ma znaczenia. Już nieważne, czy się urodziłeś u Wiśniewskich, Kowalskich, czy Rozpaczyńskich, czy Smutnych, czy Zawiłych, czy jakich. Już nie ma znaczenia. Dlaczego nie ma znaczenia? Kto zna pewną odpowiedź, dlaczego nie ma znaczenia? Bo wszystkie rody umarły na krzyżu w Chrystusie Jezusie. Nie ma znaczenia już to. Wszyscy umarliśmy. Gdyby Bóg tylko zakończył na śmierci, znaczyłoby, że zakończył sprawę z wszystkimi rodowodami. Ale Bóg robi coś więcej. Rozpoczyna następny ród. Ród wiecznych dzieci Boga. Dlatego te wszystkie rodowody ziemskie nie mają znaczenia. Skąd ty jesteś? Z Afryki, a ty z Ameryki, a ty skądś tam, a moje tam korzenie, a miałem takiego bogatego wujka. Ty, głupcze, co ten twój wujek ci da, jak on grzeszył? Uwierz w Jezusa, Chrystusa. Tam wszystko na krzyżu się skończyło. Nieważne, ile ty tam niesiesz ze sobą skarbów. Ten młodzieniec miał skarby po swoim rodowodzie i co? Odszedł od Jezusa smutny, bo Jezus powiedział, zostaw to. Jest coś cenniejszego od tego wszystkiego. Ten, który będzie w Jezusie Chrystusie, ten jest bogatym we wszystko, co ma znaczenie. Teraz i na wieczność. A więc czy myśmy już umarli? Jezus miłuje tych, którzy do tego samego przekonania doszli, że skoro On umarł i myśmy umarli, czy myśmy już umarli w ten sposób? Jasne, będziemy pomagać fizycznie komuś w tym, ale my już jesteśmy nie z tego rodu. Jak się więc zachowuje ród, który nie ma cielesnego początku? Paweł napisał w ten sposób. Pierwszy Adam jest ciałem. Drugi Adam jest duchem ożywiającym. W pierwszym Adamie zaczęło się cielesne, w drugim duchowe życie Bożych ludzi. Żyjemy w takim ciele, jakim został stworzony Adam, ale w tym ciele nie wejdziemy do wieczności. Nawet tam wchodząc otrzymamy ciało, nie adamowe, tylko chrystusowe. A więc wszystko jest pokazaniem tutaj, że ciesz się w Panu zawsze. Przestań smęcić i chodzić koło siebie i myśleć sobie, no jakie ty tam miałeś geologiczne początki, czy ty miałeś w tym swoim rodowodzie jakiś królów może, a może? Co to ma za znaczenie? Wszyscy umarli. A więc Paweł mówi, oni nie wiedzą nawet o czym mówią już. Oni nie mają pojęcia, że to się wszystko skończyło. Oni dalej dyskutują, a ty z jakiego rodu jesteś? A my z lepszego jesteśmy rodu. U nas było więcej takich, a u ciebie było mniej, a więc my jesteśmy lepsi. Rozumiecie? Te spory są bez znaczenia. Paweł mówi, oni nawet nie rozumieją, o czym mówią. A czy my rozumiemy? O czym mówimy? To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli to zrozumieć. Żebyśmy to pojęli. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. Zobaczmy. 13 rozdział, 32 wiersza. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak, dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Dlatego i na innym miejscu mówi, nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Nad nami śmierć już nie ma władzy, nad dziećmi Boga w Jezusie Chrystusie. Czyli masz pewność, że jesteś dzieckiem Boga. Skąd masz tą pewność? Dlatego, że Chrystus daje nam pewność, że jesteśmy dziećmi Boga, a dzieci Boga chcą pełnić wolę Ojca. Jezus mówi, wy jesteście moimi braćmi, siostrami, matką, którzy pełnicie wolę Ojca. Mojego Ojca, mówi Jezus, który jest też waszym Ojcem. Dzieciom Bożym chce się pełnić wolę Ojca, one lgną do woli Ojca, ponieważ ta wola Ojca im jest przyjemna, bo przyjemna jest Jego Synowi. Nie wolno dusić prawdy, bo jeśli będziemy zasypywać prawdę, to po pewnym czasie będziemy patrzeć na te wspaniałe Boże Słowo i nie będziemy rozumieli, co ono nam przyniosło. Będziemy mówić o wolności, narzekając i jęcząc, jak Izraelici w Egipcie. Oto w chwili, kiedy Bóg zbudził Chrystusa, powstał nowy ród. Ród, który nigdy nie umrze. Nigdy nie będzie oglądał skażenia. To są wszyscy ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. Przyjęli, uwierzyli Mu w to, co On do nas powiedział. A kto Go przyjmie, będzie miał prawo, będzie miał moc być dzieckiem Boga, który nie rodzi się z ciała, ale z ducha. Jest nowym stworzeniem. Patrzmy to, co było czytane z tego pierwszego, drugiego Koryntian. I tu mamy 5 rozdział od 16 wiersza. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Widzicie, wiara to jest... Jak mówiliśmy, to są drzwi, które otwierają przed nami to, co jest niewidzialne dla ciała. I zaczynamy kosztować z tego, że Bóg daje mi dzisiaj prawo bycia Jego dzieckiem. A jako Jego dziecko jestem, to On dba o mnie, żebym rósł wzrostem zgodnym z Jego zamysłem, Jego pragnieniem. A jeśli będę brykać, to mi da klapa takiego, że będę wiedział, że to mi dał Bóg. Żebym więcej nie brykał, ale się cieszył z tego, co mam w Synu Jego. Bo kogo Bóg miłuje, tego? Tego przywołuje do porządku. Jak będziesz chodził ze zwieszoną głową, bez powodu, nie będziesz mieć żadnego kłopotu i problemu, ale twoim problemem będzie twój problem, którego nie masz, to Bóg ci da takiego klapa, że zobaczysz wtedy, dlaczego dostajesz wtedy. Bo to jest obrzydliwe, kiedy dziecko Boże chodzi w taki sposób, jakby to było dla niego wielkim utrapieniem, być dzieckiem Bożym. Są doświadczenia, w których możesz mieć smutek, możesz mieć doświadczenie. Bóg cię pocieszy i wzmocni, ale kiedy chodzisz bez przyczyny i zachowujesz się tak, jakby to było dla ciebie wielkim problemem i utrudzeniem bycie dzieckiem Bożym, to jest naprawdę przykre. A więc mamy to, że żadne rodowody się już nie liczą. Żadne. Mamy być dla siebie braćmi, siostrami, bo mamy jednego Ojca, tego w niebie. Jako Jego dzieci mamy nawzajem się miłować, darzyć dobrem, budować, wspierać, pomagać, czynić to, co potrzebne. Też w liście do Tytusa, w 3 rozdziale, Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nie mamy prawa się nie cieszyć. Gdy dostaliśmy taki skarb w Jezusie, nie mamy prawa zachowywać się tak, jakbyśmy mieli kłopot teraz wielki. Co my mamy z tym skarbem zrobić? Nie wiesz co robić? Dawaj go wszystkim. Nie zabraknie ci nigdy. Udzielaj wszystkim to, co najlepsze. Miłuj, raduj się, odwiedzaj, wspieraj, pomagaj, śpiewaj. Dziękuj Bogu, zawsze bądź jak skowronek na wiosnę, przynajmniej. Bo niedługo wróci Pan. Niech wszyscy widzą, że ty wierzysz, że jesteś dzieckiem Boga. Wszechmogącego Boga, Stwórcy nieba i ziemi. Są chwile, że nieraz może być to przez łzy, ale nigdy nie będzie to tak, że stracisz radość, Pan. Od 4 wiersza, 3 rozdział. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się ucelować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Ciesz się tym, co wiesz od Boga. Jezus przyszedł oznajmić nam wiadomości. Powiedział, Ojciec mnie posłał, Ojciec was miłuje, Ojciec daje mnie, żebym was zbawił, a was daje mi, żebym was doprowadził do wieczności. Czy może się zawieść ktoś na Jezusie? Nikt się nie zawiedzie, chyba że człowiek sam odejdzie i przestanie być zadowolony z tego, że teraz należy do Pana, który potrafi mnie przeprowadzić do wieczności. Czy jesteś? Czyja? Chrystusa. Kto ci dał Chrystusowi? Ojciec. Ale jako kogo dał ci Chrystusowi? Jako przybłędę? Jako następne jakieś stworzenie? Czy dał ciebie jako swojego syna, swoją córkę, pierworodnemu swojemu synowi, żeby nauczył nas ojca? Chwała Bogu. Bądź dzieckiem Bożym. Masz prawo być dzieckiem Bożym, bo uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, że On jest Synem Bożym. Masz prawo nie tylko czuć się dzieckiem Bożym, ale żyć, jak żyją dzieci Boże. Masz prawo cieszyć się, że masz Ojca w niebie. Kto ci dał to prawo? Ten, który cię zrodził. Było dobrze powiedziane, nie filozofuj. Nie chodź z tą filozofią ludzką, a skąd ja wiem? A może Bóg mnie nie kocha? A może nie o mnie myślał, posyłając swego Syna? A może. Nie ma może, już jest pewne. Kocha. Twoje i moje grzechy tam zaniósł. Bez względu na to, ile ich było. Żebyśmy mogli dzisiaj żyć, obfitować. Abyśmy mogli być pełni obecności Ducha Świętego. Nic nas nie oddzieli od Boga. Ani śmierć, nic nie stanie. Dla mnie i dla ciebie to jest bardzo, bardzo ważne. Pamiętacie, jak Jezus rozmawiał z Nikodemem? Powiedział, Nikodemie, jeśli się nie narodzisz z wody i z ducha, nigdy nie ujrzysz, ani nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Korzystajmy z tego. Diabeł bazuje na niepewności. Czy na pewno Bóg powiedział? Pamiętasz to? No może nie słyszałeś, nas nie było wtedy w raju. Ale czy na pewno to Bóg powiedział? I do dzisiaj to samo robi, dokładnie. I jeżeli udaje mu się ciebie oszukiwać, to jesteś sam winien czy winna tego, że dajesz się oszukiwać. To nie Bóg jest winien. Bóg wyraźnie powiedział swoim Synu, miłuję cię i będziesz moim teraz i na wieczność. Tylko wierz w mojego Syna, tylko wierz. Wszystko masz, co jest potrzebne do życia i pobożności. Niczego ci nie braknie. Kiedy diabeł przychodzi cię straszyć, że Bóg zaniedba cię kiedykolwiek, to przestań słuchać diabła. Bóg nigdy ci nie zaniedba. Zbyt cennym jesteś, cenną w oczach Jego, żeby cię zaniedbać. List do Efezjan, 1 rozdział. W tym kontekście chciałbym, żebyśmy mogli to sobie przypomnieć. Byliśmy kiedyś bez Boga, żyliśmy bez Boga na świecie. On posłał Syna i w Synu połączył nas wszystkich razem. Pojednał nas z sobą i uczynił nas nowym rodem, królewskim kapłaństwem, ludem nabytym, świętym. Już nie ma Żyda ani Greka, jest nowy ród. Ten nowy ród ma imię od tego, który jest pierwszym. My jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. 18 wiersz, albo 17. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Wspaniały dom Ojca. Przyjdzie dzień, kiedy wkroczymy do Niego i wszystko tam jest nasze. Nic nie będzie tak, Ojciec powie, nie, nie, to jest moje, to jest moje, to jest moje. Tego nie ruszaj, tego nie dotykaj, tego nie kosztuj. To wszystko, a tam, tam możesz. To. Ojciec mówi, wszystko jest wasze, wszystko jest wasze. Wszystko, do wszystkiego będziemy mieli taki sam dostęp, jaki ma Ojciec. Wszystko, to jest piękne. W Chrystusie wszystko nam dał. Chwała Bogu za to. Przebaczenie masz w Chrystusie. To jest najgorsze, co ja mogę widzieć, jak człowiek myśli, że przebaczenie mam wtedy, kiedy ja się będę odpowiednio zżymać. Ja nieraz słyszałem, jak nie płakałeś, to się nie nawróciłeś. To by znaczyło, że płacz mówi o nawróceniu. A może radość mówi o nawróceniu. Jak się nie radowałeś, to się nie nawróciłeś. Możesz płakać, możesz się cieszyć. Ale najważniejsze jest to, że przyjąłeś prawdę i prawda cię wyzwoliła. Może być w różny sposób, nie można określać w jaki sposób, ale każdy jest prawidłowy. Jeden może płakać ze szczęścia, że Pan się tak nad nim zlitował. Drugi może się śmiać z radości, jaki wspaniały jest Bóg. Ale zawsze jeden i drugi przeżywa to w rzeczywistości, kosztując jak dobry jest Pan. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Od 17 wiersza. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł. My, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jeśli podzielilibyśmy to na pół. Rodowód Adama fizyczny, wszyscy grzeszą. Odcięcie. Rodowód Chrystusa, wszyscy nie grzeszą. Bóg jest wierny. Odciął nas od spuścizny grzechów, a wprowadził nas w wspaniałość czystości Syna swego umiłowanego. Bóg nie zawodzi. Pamiętaj, pewność twoja jest zwycięstwem nad diabłem. Niepewność to jest to, że diabeł zacznie cię straszyć i będzie się trząsł, czy trzęsa, będzie się obawiać, co teraz będzie, jak będzie. Bóg oddzielił nas na krzyżu od całego rodowodu grzeszników, którym my byliśmy częścią, i wprowadził nas w rodowód czystych, świętych, nieskalanych w Chrystusie Jezusie. Żyj więc korzystając z Chrystusa. Nie wracaj, nie odwracaj się. Dlatego mówi, nie, Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się cofają do tyłu. Przyłożyłeś rękę do pługa, nie patrz już do tyłu. Ciesz się tym, że możesz iść dzięki Jezusowi Chrystusowi. I co dalej mamy? Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie król Salemu, to znaczy pokoju, to jest król pokoju. I zobaczcie teraz, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Nie ma rodowodu. nie ma ziemskiego rodowodu. Jest kapłan. Jest napisane, bo Bóg go ustanowił kapłanem. A w nim ciebie i mnie. To Jezus wyszedł naprzeciw. Masz 50 lat? Abrahama widziałeś? No tak, rozmawiał przecież z nim. Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Jeszcze nie był wtedy w ciele, takim jak przyszedł, jak się urodził, ale już się pokazywał na ziemi. Podobny do Syna Bożego. Jezus jest na podobieństwo tego kapłaństwa. Nie ma rodowodu już ziemskiego. To jest piękne. Wiecie, z jakiego rodu jesteś? Z Bożego. A gdzie twoje korzenie? W niebie. A ile wy posiadacie? Wszystko. Czy jest ktoś bogatszy? Czy ktoś ma coś więcej? Czy ktoś może się cieszyć wiecznością? Urodziłem się z Wiśniewskich, mam życie wieczne. Nie, Wiśniewscy nie dali mi życia wiecznego. Czy ja nie jestem Wiśniewskim? Ale gdybym był Wiśniewski, Wiśniewscy nie dali mi życia wiecznego, ale Jezus Chrystus daje mi życie wieczne. Więc z tego rodu mamy życie. Kto ma Jezusa? Ma? Ma życie. A kto ma Wiśniewskiego, co ma? Nazwisko, którym niesie się spuścizna grzechów. Nic więcej. Nic nie ma więcej. A więc nie chlub się swoim nazwiskiem. Możesz się nazywać Bryła albo Kanciasty, a być tak radosny, szczęśliwy i wdzięczny, to ziemski i tak przeminie. Bo masz imię, które Bóg ci dał. Ono będzie zapisane na białym kamieniu i dostaniesz je, kiedy już stawimy się przed Bogiem. I to jest piękne, że możemy Go poznawać i cieszyć się Nim, radować Nim, a więc ten nie ma rodu, a jest kapłanem Boga. Nie ma rodu. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Te słowa apostoła Pawła, jak to Bóg mówił przez ludzi w różny sposób, próbując dotrzeć do ludzi, żeby oni zaczęli zastanawiać się, myśleć. 28-29 wiersz. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się. Jesteśmy jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. A więc będąc z rodu Boga, nie powinniśmy nawet sobie myśleć, że Bóg może być jak kamień, jak drewno, jak metal jakiś po prostu. Bóg jest żywy, jest prawdziwy i my mamy życie od Boga. Dostaliśmy wieczne życie w Chrystusie Jezusie. Radujmy się Nim, nigdy nie pozwólmy, żeby ktoś nas okradł z tego. Nigdy nie czuj się nie dzieckiem Bożym, nigdy. Chyba, że chodzisz w grzechu uparcie i sobie nie chcesz się upamiętać, to wtedy Bóg mówi, chociaż nazywasz się synem, zginiesz. Ale jeśli chcesz żyć z Bogiem i gdyby coś się nie powiodło, przepraszasz w imieniu Jezusa, przyjmujesz przebaczenie jako dziecko i biegniesz dalej szczęśliwym będąc. Jeżeli coś trzeba usunąć, usuniesz to, co się połączyło z tym, bo jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś wdzięcznym Bogu. Nigdy nie czuj się jak przybłęda chrześcijańska. Słowo Boże mówi, jesteśmy domownikami Boga. Masz prawo czerpać od Ojca i to łaskę za łaską. Masz prawo, ja mam prawo. To nie jest, że musimy wyżebrać o Ojca, żeby dał nam trochę łaski dzisiaj. Trochę radości, Boże. No daj mi trochę radości. Bym chciał być trochę... Masz dostęp do całej radości. Jezus mówi, aby moja radość była w was. Miłuj brata, miłuj siostrę. Bądź razem, budujcie się nawzajem. Pięknie. A radość jak rzeka będzie płynąć przez twoje serce. Bo Pan mówi, miłujcie się nawzajem. To będzie teraz znak dla innych, że ja tu byłem, że przechadzałem się między wami. W wielu miejscach jest Jezus zrodzony, Adam stworzony. A więc zrodzenie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Chlubmy się. Paweł mówi, ja będę się chlubił z krzyża Chrystusowego, na którym ja umarłem dla świata, a świat umarł dla mnie. Skończyło się. Rodowód grzechu, śmierć na krzyżu. Teraz dzisiaj żyje nie ja, mówi, lecz żyje we mnie Chrystus. Cieszmy się z tego. Bądźmy prawdziwymi wyznawcami Chrystusa. Niech nie będzie między nami niewierzących. Wierzmy w to, bo to jest prawda. Co to więc jest wiara? Wiara jest pewnością. Wiara przyjmuje to, co mówi Bóg, bo wierzy Bogu. Kochaj Go, ciesz się Nim, ponieważ On kocha Ciebie. Nie jest Mu przyjemnie, gdy zachowujesz się tak, jakby On nie powiedział Ci tego, co powiedział, jakby Bóg nie dotrzymywał swoich obietnic. Raduj się Nim, raduj się Jego prawdomównością. Odpoczywaj w Panu Jezusie Chrystusie. To jest najlepsze, co mogło nas spotkać. Odpocznienie od dzieł naszych. Amen.